Storybox przedstawia Lawrence Grobel, Marlon Brando, rozmowy. Czytają Sławomir Holland
i Marcin Popczyński.
Rozdział 7. Niezwykli ludzie, talizmany i pysk wielbłąda. Co się naprawdę stało, gdy pracował pan z Ponte Corvo? Czy był to tylko typowy konflikt między reżyserem a aktorem?
Nie. Ten facet był stuprocentowym sadystą. Zrobił straszną rzecz. Oferował czarnym pracę, płacąc im inną stawkę niż białym za tę samą dodatkową robotę. Motywował to tym, że w Kartagenie, w Kolumbii, biali nie pracowaliby z czarnymi za tę samą stawkę. Poza tym Murzyni dostawali gorsze jedzenie niż biali. Uważano, że wolą takie. No i pewnego popołudnia czarni przynieśli obiad i zwalili na kupę przed kamerą. Powiedziałem, że chcę, żeby jedzenie było przyzwoite, bo i czarni statyści i ludzie z ekipy dostawali jakieś świństwo. Więc Ponte Corvo postanowił zabłysnąć. Przysłał kelnera w czerwonym płaszczu z białą serwetą przerzuconą przez ramię. Kazał na zewnątrz ustawić stół, a wszystko po to, aby upokorzyć imperialistycznego aktora filmowego. Więc ja na to, ta szklanka jest brudna. Wymyli szklankę. Wszystko było przygotowane, kelner czekał, oni stali naokoło, obiecując sobie dobrą zabawę. Nawet przynieśli mi parasol od słońca. Dobrze, co z jedzeniem? Spytałem. Dałem parę sugestii na temat potraw, kazałem dosolić i powiedziałem, że wino było za krótko w lodówce. A potem posadziłem najbiedniejszych czarnych za stołem i zacząłem ich obsługiwać. Nikt nie sądził, że to zrobię, niezłe mieli miny. Poza tym zdarzały się wypadki. Ponte Corvo kazał ludziom klęczeć w tej samej pozycji przez 8 godzin w czarnych garniturach i w pełnym słońcu. A byliśmy przecież niedaleko od równika. Ekipa się buntowała. Operator dostał jęczmienia na oku, ktoś inny ataku serca, jeszcze ktoś inny wrzodów. To było straszne.
Więc co pan zrobił?
Powiedziałem, Gillo, rany boskie, nie możesz płacić innych stawek czarnym i dawać im innego jedzenia. Przecież, kurwa, mają się tu zjawić czarni dziennikarze. Nie myślisz chyba, że sobie po prostu pochodzą przez 10 minut, nie zadając czarnym pytań na temat tego, co tu się dzieje? Nie mam cholera zamiaru tłumaczyć się z tego. Nie możesz tak dalej robić, przecież ten film jest właśnie o tym. Wściekłem się, rzucałem kurwami. A jeszcze się okazało, że Evaristo Marquez, Murzyn, miał zamiar zrezygnować z filmu, bo jego brat jako statysta dostawał gówniane żarcie. A potem kręcili scenę z tłumem. W tej scenie spotykam się z Evaristo, przywódcą rewolucjonistów. Spotykamy się na plaży, jesteśmy konno. Ludzie z wioski przybywają, by powitać Evaristo i jego zwycięską armię. Cisną się wokół. Jest wśród nich dużo dzieci. Więc w czasie próby tłum witających naparł na konie. Widziałem dzieci znikające pod końskimi brzuchami, a konie bardzo się denerwowały. Po próbie podszedłem do Gilla i powiedziałem, czy wiesz do cholery, że tam były dzieci? Że któreś mogło zginąć? Te konie nie są przyzwyczajone do kręcenia. A on na to, a tak, właśnie, nie ma sprawy, ale czemu te konie? Włosi zawsze pieprzą 3 po 3, więc niby się tym zajął. Potem kręcimy tę scenę jeszcze raz i znowu kurwa to samo. Nic im nie powiedział. Zjechałem zatem z planu i powiedziałem, pojawię się na zbliżenia. Potem znowu chciał, żebym jakoś specjalnie powiedział którąś kwestię, a ja nie miałem zamiaru, więc kręcił tę scenę 49 razy. Czekał, aż wybuchnę, aż będę miał dosyć. Poprosiłem wtedy przyjaciela, żeby kupił mi stołek, bo to były zbliżenia. Wziąłem stołek, przywiązałem się do niego i siedząc zacząłem czytać gazetę. Na jego okej gotowi wstawałem, mówiłem kwestię, a on natychmiast mi przerywał, więc znowu siadałem i czytałem i tak 49 razy. To najbardziej rozhisteryzowany facet, jakiego kiedykolwiek w życiu spotkałem. Pod jego reżyserią aktor gra na granicy wytrzymałości nerwowej. Ale ma też coś z sadysty, czego na pierwszy rzut oka nie widać. Ma zdecydowanie sadystyczne zapędy.
A czy w końcu policzył się z nim pan jakoś?
Pewnego dnia tyle razy musiałem powtarzać jedną scenę, że nie wytrzymałem. Wrzasnąłem na całe gardło. Jesteś jak pijawka! Podskoczył jak oparzony. Gdybym miał pod ręką jakieś szkło, to bym rzucił. Nie planowałem tego, samo tak wyszło. W czasie kręcenia działy się makabryczne historie. Pewnego dnia przyszedłem na plan, to była taka górska droga, a garderobiana siedziała obok kamery i trzymała dziecko. Spytałem, co mu jest? Powiedziała, że jest chory. Na co? W czasie lunchu zwymiotował tasiemcem. Tasiemcem? Tak, odpowiedziała, ma gorączkę. Gdzie jest lekarz? Spytałem. Zawieziemy go do lekarza po następnym ujęciu, odpowiedziała. Weźcie go teraz. Ale Gillo chce najpierw skończyć ujęcie, bo inaczej trzeba będzie powtarzać, tłumaczyła się. Zawołałem szofera i powiedziałem mu, niech pan kurwa zaraz zawiezie to dziecko do szpitala. Wszystko się we mnie gotowało. Gdyby Gillo był wyższy, to bym mu dołożył. Rozwaliłbym mu mordę. Ale tak tylko spojrzałem na niego. Powiedział coś, a ja wsiadłem w samochód i pojechałem do domu.
A co z ekipą? Zbuntowali się?
Tak, w końcu zastrajkowali. Przez 3 miesiące spali najwyżej 4 godziny dziennie. Podarowali mi nawet plakietkę z podziękowaniem za to, że wycofałem się i nie chciałem wracać do Kartacheny. Wycofałem się całkowicie, bo ludzie umierali na planie. Powiedziałem, że jak nie przeniosą planu do Afryki, to nie mam zamiaru wrócić. Oni na to, jak pan zdecyduje się wrócić, to nie zaskarżymy pana do sądu. Odpowiedziałem, Gillo, chcę, żebyś przeprosił mnie na piśmie i obiecał, że przenosimy się do Afryki, bo w przeciwnym razie będziecie musieli mnie skarżyć. Nie miałem wtedy pieniędzy. Oni świetnie wiedzieli, że nie mam tych 6 milionów dolarów, tyle warta była produkcja tego filmu. Ale wcale nie chodziło o wygranie procesu, zależało im tylko na dokończeniu filmu, więc ich zaszachowałem. Pojechali do Afryki, wszyscy inni rozjechali się do domów, połowa ludzi z ekipy zrezygnowała i wróciła do Włoch. To taki mały kraj, że jak raz się wypadnie z obiegu, traci się pracę, człowieka już nie angażują. Dlatego pracodawcy w pełni kontrolują sytuację.
Jak po tym wszystkim współpracowało się panu z Pontecorvo?
Zaczął nosić pistolet. W końcu przekazał mi wiadomość, że jeżeli nie będę wykonywać jego poleceń, to go użyję. To były żarty, ale pistolet rzeczywiście nosił. Był bardzo przesądny, niesamowicie przesądny. W czwartki nie należało zadawać mu żadnych pytań. Nie potrafił odmawiać żadnym prośbom, więc nie należało w czwartek się do niego odzywać. Nie nosił nic w kolorze szkarłatnym. Jeśli na planie pojawiło się coś szkarłatnego, usuwał to. Gdy ktoś w czasie lunchu rozlał przez nieuwagę wino, Pontecorvo podchodził do wszystkich siedzących za stołem i rozlewał także ich wino. Więc nie mógł mi odmówić. Pierwszego dnia zdjęć siedzieliśmy w zamku w Kartachenie, widząc z góry plac, gdzie miano zgilotynować skazańca. Pomieszczenie, w którym siedzieliśmy, było niewielkie i w oknach miało kraty, za których robiliśmy ujęcia placu. Pontecorvo miał na sobie płaszcz. W środku był niesamowity upał, bo wstawili tam reflektory, a on pomimo tego siedział w tym płaszczu. Gillo, co robisz w tym płaszczu? Zdejmij go, powiedziałem. Nie, nie, tak jest dobrze, odpowiedział. Zaziębiłeś się, spytałem? Ktoś mi powiedział, że ten płaszcz to jego fetysz, że zawsze go nosi. A potem dowiedziałem się, że w jego filmach pierwszą scenę zawsze musi zagrać rekwizytor. Co więcej, we wszystkich filmach rekwizytor musi występować w tej samej parze tenisówek. On też musi wywołać wybrane ujęcie. W kieszeniach Gillo nosił plastikowe amulety i różne przedmioty o dziwnych kształtach, które miały go chronić przed nieczystymi siłami. Szukając czegoś w kieszeni, wyciągnął je, a ja spytałem, co tam masz? Odpowiedział, nic, niente, niente. W końcu powiedział, że te rzeczy przynoszą mu szczęście. I traktował to cholernie poważnie. Więc pod koniec ujęć otworzyłem drzwi, wniosłem duże lustro i zawołałem, popatrz, Gillo! Wziąłem młotek i łup w to lustro. Przechodziłem pod stojącymi drabinami, a on mdlał i chwiał się na nogach, jakby zaraz miał umierać. Rozsypywałem sól na ziemię. Kiedyś dostałem kieliszek wina na lunch. Pontecorvo pogrywał sobie ze mną, jakbym był Bartem Reynoldsem, a ja miałem ochotę udusić tę kreaturę. Więc dali mi kieliszek wina, jakby chcieli powiedzieć, zapomnijmy o tym, co było. Miałem zapomnieć całe jego skurwysyństwo, wszystkie chamskie zagrania. Wziąłem kieliszek, powiedziałem, dobra, salut. I rzuciłem go na ziemię, a on nie śmiał go podnieść. Strasznie się spienił. Ale trzeba odróżniać ludzi od ich talentów. Więc nawet wtedy nie chciałem zerwać umowy, bo to był ważny film. Naprawdę sądziłem, że mógłby to być świetny obraz. Lecz musiałem udawać, że w ogóle mi na nim nie zależy i że w każdej chwili mogę odejść. Po prostu chciałem, żebyśmy ruszyli dupy i wynieśli się stamtąd. Nie obchodziło mnie, czy pojedziemy do Afryki, czy nie. Wszyscy byli przepracowani, a on nie chciał nikomu dać urlopu.
A to chyba... Podczas skręcenia tego filmu wzięto pana za porywacza i wyrzucono z samolotu.
Tak. Pewnego dnia wracałem z 3-dniowych wakacji i chciałem wsiąść do samolotu w Los Angeles. Jedyną linią oferującą lot do Barranquilla były National Airlines. Gdybym nie skorzystał, musiałbym czekać 3 dni. Po wejściu do samolotu spytałem, czy to na pewno lot do Hawany? Stewardesa była zmęczona. Nic nie odpowiedziała, ale po prostu poszła do pilota i powiedziała mu, mamy tu takiego mądrale, który chce wiedzieć, czy lecimy do Hawany. Pilot kazał jej usunąć mnie z pokładu. Nie mogłem uwierzyć własnym uszom, kiedy to usłyszałem. Powiedziałem, niezmiernie żałuję, a ona, opuści pan samolot, bo jak nie, to zaraz będzie tu FBI. Miałem brodę, więc mnie nie rozpoznała. Wysiadłem. Przebiegłem koło faceta od kontroli biletów, a on zaczął krzyczeć, panie Brando, niech pan poczeka, co się stało, panie Brando? Gnałem jak szalony, bo wiedziałem, że pójdzie z tym do stewardesy, ona poleci do pilota, ten zawiadomi wieżę, z wieży zadzwonią do kontroli biletów i każą mnie zatrzymać i przeprosić. Więc pędziłem jak młody Jesse Owens. Wybiegając, spojrzałem na faceta przy drzwiach, a on powiedział: Panie Brando, niech pan chwilę poczeka. Zaszło wielkie nieporozumienie, nie wiedzieli. Powiedziałem mu: Niech pan posłucha. Jakbym wrócił, to byłoby im jeszcze bardziej przykro. No i potem oczywiście cholerna prasa o tym napisała. Ale zarobiłem 3 dni wolnego, więc się opłaciło. Cieszyłem się jak dziecko. Było wspaniale. A i tak mnie potem podeszli, bo wynajęli samolot, żeby mnie zabrać z Nowego Orleanu do Barranquilli.
Poleciał pan?
Tak, ale ociągałem się przez 3 dni, więc chyba jednak zarobiłem trochę mniej.
Czy w porównaniu z innymi był to film, który przysporzył panu najwięcej kłopotów?
Tak. Nigdy ich tylu nie miałem, nigdy. To był pierwszy i ostatni.